Piotr Tuła, literaturoznawca, który uwielbia podróżować po literackich światach fantasy. Już 17 czerwca na małym ekranie, chociaż mam wrażenie, że bardziej odpowiednim środowiskiem dla tego serialu jest kino, zadebiutują dalsze losy rodu Targaryenów, który 200 lat przed wydarzeniami opisanymi w Grze o Tron próbuje ukształtować podług swojej woli Westeros. To dobra okazja, aby podjąć próbę rozłożenia na czynniki pierwsze fenomenu uniwersum stworzonego przez George'a Martina. I choć gdy w 2011 roku z wypiekami czekaliśmy na poniedziałek, aby zanurzyć się w świecie intryg serialowej Gry o Tron, to znacznie wcześniej, bo od 1996, a w Polsce od 1998 roku z nie mniejszymi emocjami pochłanialiśmy kolejne tomy sagi Pieśń Lodu i Ognia. Co możemy również dzisiaj wyczytać z książek Martina? Zacznijmy od kontekstu wyjściowego. Inspiracją dla cyklu powieści była Wojna Dwóch Róż, czyli wojna domowa, tocząca się w Anglii w latach 1455-1485. Innym historycznym punktem odniesienia była też wojna domowa w Anglii 1642-1651, kiedy kraj, tak jak Westeros, składał się z 7 królestw. Król Karol I Stuart został obalony w wyniku rebelii, podobnie jak Aerys Targaryen, czyli Szalony Król, a jego syn, podobnie jak Viserys, udał się na wygnanie i planował powrót do kraju oraz przejęcie władzy. Już na poziomie konotacji historycznej autor sugeruje nam, że liczy się dla niego realizm. Nie tylko rzecz jasna geograficzno-historyczny, ale o tym za chwilę. Stąd też specyficzne podejście pisarza do klasycznych wyznaczników gatunki, jakim jest fantasy, a konkretniej do szeroko pojętej sfery cudowności. Tej ostatniej w Grze o Tron na pierwszy rzut oka nie widać. Wydaje się wręcz, że poruszamy się po świecie, gdzie magia i potwory przetrwały jedynie w opowieściach starej niani, a śladem obecności baśniowych stworzeń są smocze czaszki znajdujące się w królewskiej przystani. Pierwsze wrażenie zostaje jednak rozwiane z biegiem kolejnych odcinków. Sam Martin zwykł mówić, że z elementami fantastycznymi jest jak z solą. Aby potrawa była zjadliwa, nie wolno z nią przesadzić. Dlatego też trudno oprzeć się wrażeniu, że w Grze o Tron pierwiastki baśniowe służą nie tylko zadośćuczynieniu konwencji fantastycznej, ale przede wszystkim, na zasadzie kontrastu, podkreślić mają do bólu realistyczne postaci i zdarzenia. Magiczność i cudowność ujawnia się zatem w powieści, a potem również w serialu, nienachalnie. Pulsuje pod powierzchnią zdarzeń, co jakiś czas ujawniając się, na przykład poprzez mistyczną więź człowieka z wilkorem, biały czar drzewa, ludzi zmieniających twarz niczym maskę i oczywiście pradawne zło, czające się za murem, czyli innych. Przy nich też warto na chwilę się zatrzymać, ponieważ poprzez wprowadzenie do powieściowego świata nadciągających z północy białych wędrowców, nieumarłych o niejasnej proweniencji, George Martin, a za nim twórcy serialu, wykorzystali zakorzenione w zbiorowej świadomości ludzi XXI wieku poczucie schyłkowości i wpisali się w niezwykle żywotny, w kulturze popularnej, nurt apokaliptyczny. Parafrazując słowa Zbigniewa Mikołajko, który o Grze o Tron pisał do magazynu filmowego do czytania, można stwierdzić, że apokaliptyczna groza i lodowa zagłada, jaką przynoszą ze sobą inni, narasta od prologu po ostatnie sekwencje powieści i staje się w istocie najpierw skrytym, potem już zupełnie jawnym mechanizmem napędzającym drastyczne przemiany powieściowego świata. Zajęci toczeniem krwawych wojen mieszkańcy Siedmiu Królestw bagatelizują zagrożenie ze strony innych, podobnie jak my, zajęci sprawami codzienności, bagatelizujemy nadciągającą katastrofę klimatyczną. To nie jedyny koniec, z którym mamy do czynienia w Grze o Tron. Znacznie bliższym mieszkańcom Westeros jawi się schyłek etosu rycerskiego. Widać w tym kolejny element polemiki George'a Martina z tolkienowskim podejściem do gatunku fantasy. O ile we Władcy Pierścieni na echa chwalebnych czynów rycerskich natknąć się można w każdym zakątku Śródziemia, to w Pieśni Lodu i Ognia stary kodeks jest domeną zamierzchłej przeszłości. Fenomenem, który nie przystaje do brutalnych czasów, zbiorem zasad, który przetrwał chyba jedynie w wyobrażeniach naiwnej jeszcze Sansy, rozkochanej w romantycznych opowieściach o turniejach, szlachetnych rycerzach i damach dworu. Zamiast tego dominuje działanie niehonorowe, skrytobójcze, niezgodne z postulatem obrony słabszych i nieuznające zwierzchności. Westeros lojalność wydaje się bowiem kwestią rozpatrywaną jedynie w kategoriach merkantylnych. Co więcej, osobą, która jako jedna z nielicznych niezmiennie stoi na straży kodeksu rycerskiego, wcielając go w życie, chociażby lojalnością wobec suwerena, jest kobieta, Brienne Tartu. Bohaterka otwiera nam kolejną perspektywę badawczą, gdyż Gra o Tron to przede wszystkim opowieść o wyjątkowych kobietach. To jednak materiał na kolejny postój z nauką, na który już teraz serdecznie Was zapraszam.